Gościem Poranka Wnet jest pan minister Antoni Macierewicz. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Minister, rozumiem, że to jest tytuł dożywotni.
Tak. Nie, to w Galicji był tytuł dożywotni, czyli krótko mówiąc w okolicach, szeroko rozumianych okolicach Krakowa.
Co pan?
Ale dziękuję najmocniej.
Przewodniczący komisji do spraw...
To jest właściwy odniesienia, no i poseł na Sejm Rzeczpospolitej.
I poseł na Sejm. Co pan sądzi o tym, co zdarzyło się po uchwaleniu nowelizacji ustawy o IPN-ie?
Nie wiem, o których wydarzeniach pan mówi, dlatego że jeśli pan odnosi się do tego, co bywa nazywane kryzysem dyplomatycznym czy w relacjach Polski z Izraelem, to zaczęło się wcześniej. Ta reakcja narastała kilka dni wcześniej, co rzeczywiście wiele osób o tyle zaskoczyło, że cały materiał, cały projekt i zamiar jego zrealizowania ze strony polskiej znany był stronie izraelskiej od bardzo dawna, od półtora roku. Więc było dość duże zaskoczenie tą gwałtownością i skalą reakcji.
A co się zdarzyło? Dlaczego ten kryzys od paru dni, czy od tego przed jeszcze nowelizacją narastał?
No, to jest pytanie, które trzeba by zadać panu premierowi Netanyahu, dlatego że przecież nie strona polska była stroną, która eskalowała tutaj napięcie, raczej odwrotnie. Przecież no, musimy sobie uświadomić, czego to dotyczy. Dotyczy takiego fundamentalnego, naturalnego prawa każdego państwa i każdego narodu obrony własnej czci. My rzeczywiście w jakimś sensie, mówię my, państwo polskie, reprezentanci narodu polskiego przez wiele dziesięciolecia, może nawet dłużej, przyzwyczailiśmy opinię publiczną światową i naszych partnerów do aprobaty minimalizowania, a nawet fałszowania naszej przeszłości, naszego wkładu w II wojnę światową, skali naszego cierpienia, naszych strat i rzeczywistych działań narodu polskiego. I przyzwyczailiśmy z różnych powodów, głównie dlatego, że elity, które rządziły także, które reprezentowały naród na zewnątrz, nie bardzo chciały się, nie bardzo aprobowały rzeczywistą historię Polski i Polaków. I były gotowe ją fałszować, ustępować tym, którzy ją fałszowali. I to był istotny powód, dla którego nasze stanowisko odpowiadające, przynajmniej mniej więcej odpowiadające rzeczywistości, było dla, w ostatnich tygodniach, było dla części opinii światowej, czy też elity opinii światowej zaskoczeniem. Ale to jest nasze prawo, to jest nasz obowiązek wobec narodu, zarówno wobec tych, którzy ponieśli tak straszliwą śmierć w czasie II wojny światowej, jak i wobec naszej przyszłości. Więc to stanowisko, które zostało zawarte w decyzji parlamentu, jest stanowiskiem właściwym i mamy obowiązek go bronić i upowszechniać. Oczywiście w sposób roztropny i skuteczny, ale mamy taki obowiązek i jestem pewien, że będziemy to właśnie robili.
Powiedzieliśmy głośno, powiedzieliśmy wyraźnie i wróciły do nas rozmaite echa tej naszej wypowiedzi z Izraela. Pan minister powiedział o reakcji premiera Izraela, ale nie tylko premier Izraela nagle oburzył się ustawą, tak, naszą nowelizacją ustawy. Kneset przygotowuje odpowiedź dla polskiego parlamentu. To samo usłyszeliśmy dzisiaj w korespondencji Pawła Bobołowicza z Kijowa. Parlament ukraiński również przygotowuje odpowiedź na naszą nowelizację ustawy o IPN-ie. Jakie my mamy wnioski z tego wyciągać? co możemy na ten temat powiedzieć?
Nie do końca pana rozumiem pana pytanie i bym nie zestawiał tych dwóch sytuacji z różnych powodów.
Możemy je rozdzielić.
Z różnych powodów. No jednak mamy do czynienia z państwami, narodami, które są w zupełnie innej relacji do tych straszliwych wydarzeń II wojny światowej. Państwo ukraińskie, które w tym zakresie, w jakim przyznaje się do, czy aprobuje działanie UPA, no popełnia straszliwy błąd, dlatego że aprobuje, czy jest gotowe bronić działań, które miały charakter ludobójczy i na to my nie możemy w żadnym wypadku wyrazić zgody. Państwo Izrael w tym zakresie, w jakim próbuje kwestionować tę ustawę ostatnią, no, wyraża, poddaje w wątpliwość prawo Polski do obrony własnej historii i własnych dokonań. Więc tutaj są dwie zupełnie różne sytuacje. Ja bym ich nie zestawiał. Takie zestawienie to jest bardzo, bardzo, że tak powiem, utrudnia...
Komentowanie.
Nie komentowanie, rozwiązanie sprawy. Dlatego, że też i przyczyny są zupełnie inne i konsekwencje są zupełnie inne. Ja chcę bardzo jasno powiedzieć, wielokrotnie o tym to podkreślałem, ale raz jeszcze, jeżeli chodzi o nasze relacje z państwem ukraińskim, my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest fundament naszej skutecznej obrony wobec agresji ze strony rosyjskiej. My musimy dążyć do tego, by Ukraina była wolna, niepodległa i cała, by zatrzymać agresję rosyjską. To jest nasz strategiczny interes, ale także jest naszym strategicznym interesem, by naród ukraiński ukształtował się, bo jest w trakcie formowania swojej tradycji niepodległościowej, ukształtował się w oparciu o tradycję niepodległościową nie czerpiącą z doświadczeń i działań ludobójczych, bo to byłby dramat dla nie tylko Europy i Polski, ale dla samego narodu ukraińskiego. I musimy jednoznacznie wskazywać na te fragmenty historii narodu ukraińskiego, które jako ludobójcze nie mogą być aprobowane przez społeczność międzynarodową, w tym przez Polskę, w żadnym wypadku. Tak samo musimy przywracać do obecności historycznej w świecie, w Europie, wielkie dokonania narodu polskiego w czasie II wojny światowej w obronie ludzkości. Tutaj nie chodzi przecież tylko o obronę Żydów mordowanych. Polaków wymordowano, Niemcy wymordowali taką samą liczbę jak Żydów w czasie II wojny światowej. A za obronę Żydów ci, którzy podejmowali takie działania, musieli się liczyć ze zniszczeniem nie tylko siebie, ale także całej własnej rodziny. To była wyjątkowa sytuacja w Europie. To dlatego między innymi jest takie zaskoczenie wśród niektórych elit, że ci ludzie, którzy spotykają się na co dzień z historią własnych narodów, gdzie była kolaboracja najczęściej z Niemcami, bo w większości narodów europejskich mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Mówię o kontynencie oczywiście, nie o Anglii w żadnym wypadku, nie o Wielkiej Brytanii. W związku z tym niezwykłość zachowania narodu polskiego w czasie II wojny światowej, narodu, który był poddawany ludobójczym działaniom zarówno przez Niemców, jak i przez właśnie na przykład zbrodniarzy ukraińskich, niezwykłość stanowiska narodu polskiego nie mieści się często w wyobraźni współczesnych publicystów, którzy przyzwyczajeni są do zupełnie innej sytuacji. A my o tym dotychczas nie mówiliśmy. Jak już powiedziałem, nie mówiliśmy, bo część elit po prostu reprezentujących niestety Polskę nie chciała mówić i nie mówiliśmy z takiego naturalnego przekonania, że no przecież nasi przodkowie naprawdę byli bohaterami. Jakżeż jest możliwe, żeby inni tego nie widzieli, nie rozumieli.
Bo nie wystarczy mówić, panie ministrze, ale jeszcze musi być druga strona, która zechce tego posłuchać. I teraz, czy rzeczywiście...
Trzeba też mówić skutecznie, mówić stale, mówić w sposób atrakcyjny. Po prostu to jest obowiązek wobec narodu, taki sam jak silna gospodarka, silna armia i silna kultura. To jest obowiązek wobec narodu.
Ale czy...
Prezentacja jego prawdziwego losu. My mieliśmy to nieszczęście, że po 1939 roku, a na pewno już po 1945, żyliśmy w sytuacji, w której elity przedstawiały świadomie fałszywy i wykrzywiony obraz narodu polskiego.
Ale pan minister miał okazję do rozmawiania z politykami izraelskimi?
Tak, tak, oczywiście.
Czy
wtedy, kiedy pełniłem funkcję ministra obrony, ale
czy wtedy,
swego czasu pełniłem funkcję ministra spraw wewnętrznych,
czy na
przy innych okazjach, tak.
Czy na marginesie tych rozmów na temat tego, co się dzieje, były też rozmowy na temat historii, czy gdzieś ten element pojawiał się, czy ten most porozumienia jakiegokolwiek polsko-izraelskiego, wspólnego rozumienia historii jest?
Na pewno są istotne płaszczyzny porozumienia, przynajmniej na pewno były. Nie mam co do tego wątpliwości. Jeżeli miałbym się odwołać do swoich dwóch wizyt w Izraelu, wtedy, gdy pełniłem funkcję w przeciągu tych ubiegłych dwóch lat ministra obrony narodowej, to tak, takie płaszczyzny, zarówno jeżeli chodzi o przeszłość, o historię, jak i jeżeli chodzi o geopolitykę, były i trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
I patrzymy na geopolitykę. My określaliśmy strategiczne partnerstwo zarówno z Ukrainą, strategiczny partner, to pan minister użył tego słowa, tak jak i z Izraelem.
Znaczy, mam nadzieję, że nie tylko użyłem tego słowa, ale i dużo dlatego zrobiłem i uważam, że ta linia musi być kontynuowana, bo jest ona w najgłębszym interesie przyszłości narodu polskiego i pokoju w Europie.
Ale to strategiczne partnerstwo z Izraelem to... Czy pana ministra zaskoczyły słowa premiera Netanyahu, który ostro zareagował, tak? Zareagował ahistorycznie na to, co się zdarzyło w polskim parlamencie?
Co miało się zdarzyć, dlatego, bo to było jeszcze w trakcie, gdy proces legislacyjny nie był zakończony. Dobrych sformułowań pan użył. Rzeczywiście to było zachowanie, które z punktu widzenia długofalowych interesów Izraela wydaje się być dyskusyjne.
Ale w tej układance są Stany Zjednoczone, jest Izrael.
A dlaczego są Stany Zjednoczone? Stany Zjednoczone...
Nie jako bliski,
ale
jako
jeżeli
bliski...
Jeżeli pan pozwoli, bo to jest ważne, żeby tę sprawę jasno postawić przy okazji. Stany Zjednoczone akurat zarówno w swoich werbalnych zachowaniach, mamy ostatnie, najnowsze oświadczenie przedstawiciela Departamentu Stanu, który bardzo wyraźnie podkreśla, że Stany Zjednoczone nie zajmują stanowiska w sprawie procesu legislacyjnego w Polsce. I to jest stanowisko, które wyjaśnia, mityguje różne nierozważne głosy, jakie się także w różnych miejscach podnosiły i tak dalej. Ale jest coś dużo ważniejszego. A jest ostateczna decyzja, która była już przygotowana na przełomie ubiegłego i tego roku, dotycząca sprzedaży Polsce najważniejszego systemu obronnego, o który się staraliśmy. I raz jeszcze chcę tutaj podziękować i ministrowi Kownackiemu, i panu pułkownikowi Marciniakowi, całemu zespołowi Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, który wynegocjował tak znakomitą cenę na system rakiet Patriota. Mówię o tym nie tylko dlatego, że ta decyzja, która ostatecznie teraz się ukształtowała, czy też zamknęła ze strony Stanów Zjednoczonych, w sposób oczywisty oznacza, że jest tutaj absolutna determinacja i wola kontynuowania miejsca Polski jako kluczowego miejsca w systemie obronnym, światowym systemie obronnym, który dla Stanów Zjednoczonych jest przecież zasadniczy. To zresztą podkreśla też strategia obronna Jima Mattisa, która została opublikowana 10 dni temu. Tam też miejsce Polski jako jednego ze zwornika porozumień regionalnych, kluczowego porozumienia regionalnego w Europie, jakim jest Międzymorze, została bardzo jasno podkreślona. I ta obecna decyzja to potwierdza, więc musimy mieć tutaj świadomość, że próba wprowadzania tutaj Stanów Zjednoczonych jako czynnika, który by w jakiś sposób był niejasny, jest nieprawdą. Jest po prostu tworzeniem sytuacji działającej na korzyść naszych przeciwników.
Stany Zjednoczone można wprowadzić, ponieważ jest procedowana słynna ustawa 447, czyli dotycząca, nie wiem jak to nazwać, reprywatyzacji czy odszkodowań, które powinny...
Znaczy dokładnie monitorowania procesu reprywatyzacyjnego.
Że mogą wpływać i wspierać ten proces. Tak chyba jest zapisane w tej ustawie. Natomiast to o tym też bym chciał, żeby pan minister powiedział słowo komentarza, to może teraz.
To bardzo ważne. To rzeczywiście jest bardzo ważne, dlatego że ci wszyscy państwo, którzy mieli cokolwiek wspólnego z problematyką prywatyzacji w swoim życiu, że tak powiem, przez zniszczenie swojego dobytku czy dobytku swoich przodków przez komunistów, wiedzą świetnie, że po roku 89 zamiast rzeczywistej reprywatyzacji mieliśmy w istocie forsowany przez władzę niepodległej Rzeczpospolitej proces uwłaszczenia najczęściej spadkobierców, morderców, prawda? Że mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że te środowiska i te grupy społeczne, które skorzystały na zniszczeniu prywatnej własności w Polsce po roku 45, po roku 89 skoncentrowały cały swój wysiłek, niestety w dużym stopniu skutecznie, na utrwaleniu swojego stanu posiadania, tylko że tym razem poprzez narzędzia prawa własności, a nie poprzez narzędzia marksizmu i doktryny komunistycznej oraz państwa komunistycznego. Więc jeżeli mówimy, i to jest pewien proces, to jest pewna sytuacja, która znowu nigdy nie została na światu całemu wytłumaczona. Nigdy nie zostało pokazane, jak dyskusyjna jest cała ta sytuacja w Polsce z punktu widzenia interesów narodu polskiego, w tym z punktu widzenia interesów najszerszych grup społecznych, które były przez tak długi czas przez pseudo elity to wyniszczane i spychane na
to margines. Nie zostało wytłumaczone.
Musimy sobie uświadomić, że takie traktowanie prawa własności po roku 89 w sposób, że tak powiem, wyjęty z kontekstu historycznego, było narzędziem utrwalania dominacji tych grup społecznych, które okupowały po roku 45.
Ale jednocześnie musimy odnotować, że jest procedowana ustawa w Kongresie, w Senacie Amerykańskim, trafi do amerykańskiego kongresu, może zostać przegłosowana i to też postawi Polskę w trudnej sytuacji, tak? Bo będzie to moment, w którym zacznie się ruch, tak? I zaczną się żądania wsparte przez uchwałę Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Ja mam problem. Kluczowy w tej sprawie jest związany jednak z naszymi własnymi kłopotami i trudnościami. A mówię to jako człowiek, który brał udział w komisji, nadzwyczajnej komisji uchwalającej ustawę reprywatyzacyjną i uwłaszczeniową, bo właśnie związek obu tych procesów jest niezbędny, aby to się odbyło zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej na przełomie lat 90. i 2000, a przedtem byłem członkiem rządu Jana Olszewskiego, który jako pierwszy próbował tę sprawę rzeczywiście rozwiązać i między innymi dlatego został obalony, że chciał ją rozwiązać zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej i historycznej. Otóż to my sami dotychczas nie umieliśmy rozwiązać tej sprawy zgodnie z zasadami sprawiedliwości. I jeżeli my nie dojdziemy wewnętrznie do konsensusu, jak ją rozwiązać tak, żeby to było sprawiedliwe, to tym bardziej nie będziemy umieli na zewnątrz przekazać głównych naszych interesów i głównych
tylko
naszych
postulatów. Tylko jak wytłumaczyć, że nie doszliśmy do tego przez tyle lat?
Bardzo trafne pytanie jak na publicystę. Zgadzam się z panem jako przedstawiciela mediów, bo media tutaj odgrywały w całym tym procesie w tworzeniu zupełnie fałszywego obrazu całej sprawy własności w Polsce. Własności, która dwukrotnie była kradziona Polakom.
Ale to nie chodzi o media, które są w Polsce, tylko o wytłumaczenie tego na zewnątrz. Odpowiedź
świat zewnętrzny powołuje się bardzo często właśnie na stanowisko dziennikarzy jako stanowisko opinii publicznej, prawda? Dlatego, bo w dzisiejszym świecie mamy do czynienia jakby z dwoma takimi głosami. Jest głos rządu i on jest traktowany z pewnym, tak powiem, taką rezerwą i jest głos tak zwanej opinii publicznej, a głos opinii publicznej to są media, prawda? Więc i te są traktowane jako wiarygodny obraz rzeczywistości. Dlatego przywiązuję tak wielką wagę do wielkiej pracy, jaką pan wykonuje.
Panie ministrze, bo jest tyle wątków możliwych do poruszenia dzisiaj w poranku wnet, to jeszcze chwilę bym się nad Izraelem pochylił, tak? Że zapytałem się o Stany Zjednoczone nie w kontekście relacji między Warszawą a Waszyngtonem, tylko relacji między Jerozolimą, Waszyngtonem i Moskwą. Tak? I strategiczne partnerstwo w tym kontekście. Znaczy, kto na Izrael wywiera większy teraz nacisk? Czy Moskwa i prezydent Putin, czy Waszyngton i Donald Trump?
No niech pan mnie zwolni jednak z odpowiedzi na to pytanie. Ja nie jestem przedstawicielem Izraela i moje kompetencje w tej sprawie są bardzo ograniczone. Na pewno trzeba odnotować wizytę pana premiera Netanyahu w Rosji. No to z pewnością jest bardzo ważny w tym kontekście czynnik. Ja zresztą mówiłem 3 dni temu w telewizji Republika we wtorek, prawda, że w całej tej sprawie trzeba uwzględnić rękę rosyjską. Jeżeli się nie uwzględni ręki rosyjskiej, to cały ten proces, z którym mamy do czynienia, będzie niezrozumiały. 2 czynniki trzeba uwzględnić, poza oczywiście fundamentalnym, jakim jest, powtarzam jeszcze raz, obrona wielkich, niebywałego i zawsze koniecznego do podkreślania bohaterstwa narodu polskiego w czasie II wojny światowej w odniesieniu do ratowania przedstawicieli innych narodów, w tym przede wszystkim przedstawicieli narodu żydowskiego. Ale poza tym trzeba uwzględnić 2 czynniki. Jednym czynnikiem jest polski interes geopolityczny, który warunkuje w ogóle istnienie niepodległego państwa polskiego. I to jest sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi i utrzymanie, powiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. A ten proces został przez zespoły, z którymi pracowałem, którymi kierowałem, zaawansowany niesłychanie daleko. Tak daleko, jak właśnie zakup rakiet Patriot. Został doprowadzony do fundamentalnego momentu i z drugiej strony proces, sytuacja nacisku i działania agentury rosyjskiej, która za wszelką cenę chce doprowadzić do takiej skali konfliktu, które by utrudniły, zmniejszyły, podważyły ten nasz sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi i obecność tutaj wojsk amerykańskich. Jeżeli sobie nie uświadomimy, jak wielką historyczną zmianą jest to, że w Polsce, że mamy sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi, że mamy wojska amerykańskie tutaj, to nie zrozumiemy całego przebiegu wydarzeń, które nas dzisiaj otaczają.
Bo one z tego wynikają? Z tej obecności?
W dużym stopniu. w dużym stopniu, nie mam co do tego, nie mam co do tego wątpliwości, że Rosja podejmuje na wszelkich możliwych polach próbę zablokowania sojuszu polsko-amerykańskiego. Tak jak nie mam wątpliwości, że administracja pana prezydenta Trumpa jest najbardziej propolską administracją od czasu prezydenta Reagana, jaka w ogóle istniała w Stanach Zjednoczonych. To jest historyczne zjawisko, które musimy wykorzystać dla interesu polskiego w pełni. Nie możemy w tej sprawie dać się zwieść różnorodnym, że tak powiem, działaniom dywersyjnym.
A co jeśli parlament ukraiński uchwali ustawę albo jakiś rodzaj uchwały, w którym stwierdzi, tak jak korespondent Radia Wnet mówił, Paweł Bobołowicz, że takie pomysły są, stwierdzenie,
no przede wszystkim trzeba dyplomatycznie podejmować wszelkie dyplomatyczne działania, żeby wyjaśnić naszym partnerom po stronie ukraińskiej, że byłby to ruch bardzo szkodliwy dla możliwości wsparcia, skutecznego wsparcia niepodległości Ukrainy. Wszelkie tego typu działania po prostu są, komplikują nasze wzajemne relacje, a to strona ukraińska ma przed sobą naprawdę wielki wysiłek kształtowania właściwych podstaw ruchu niepodległościowego ukraińskiego.
Tylko wygląda na to, że elity ukraińskie nie chcą tego wysiłku podjąć.
To nie jest trafne. To nie jest prawda. No oczywiście są tacy ludzie, którzy ulegają bądź różnorodnym, źle pojmowanym emocjom, bądź inspiracji rosyjskiej po stronie ukraińskiej, ale to nie znaczy, że można to tak globalizować, tak uogólniać, jak pan to sformułował, elity ukraińskie. No są tacy i są tacy. Naszym obowiązkiem, naszym interesem jest wspieranie tych elit, które to rozumieją. Ja chcę przypomnieć, że każdorazowa wizyta ministra obrony Ukrainy podczas tych ubiegłych 2 lat była związana ze złożeniem kwiatów, wspólnie to zawsze robiliśmy, na grobie generała Bezruczki, który przeszedł do pamięci, wspólnej pamięci naszych narodów, jako obrońca Zamościa w czasie wojny bolszewickiej. I takich związków, takich elementów, takich czynników w naszej historii jest bardzo wiele i ze strony dużej części elit ukraińskich nie tylko była gotowość, ale i chęć eksponowania tych właśnie czynników, tak jak zawsze była i będzie takie dążenie z mojej strony, bo powtarzam, to jest w naszym interesie, tak jak w naszym interesie jest wyeliminowanie tego wątku ludobójczego z tradycji niepodległościowej ukraińskiej.
Panie ministrze, liczę wątki, których żeśmy nie poruszyli w czasie tej rozmowy. Krótki komentarz do zmian w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wymiana wiceministrów, wymiana dyrektorów, to wszystko jest pomyśli pana ministra? Czy pana to dziwi, czy nie?
Ja myślę, że pan to skomentował w sposób wystarczająco dobitny i trafny, żebym ja musiał do tego dokładać jakiekolwiek słowa.
Tak? Przydałoby się, panie ministrze, bo słowa
dziennikarza
są lekkie jak piórka, słowa ministra są ciężkie.
Słowa dziennikarza stal. W opinii publicznej są najistotniejsze i ja mogę tylko powiedzieć, że uważam, że pan ma rację.
A
wszystkim znakomitym, naprawdę wspaniałym pracownikom Ministerstwa Obrony, z którymi miałem zaszczyt pracować i którzy zapracowali na wielkie sukcesy Rzeczpospolitej w ciągu ubiegłych 2 lat w sferze obronności, którzy przyczynili się do tego, że Polska jest bezpieczna. Raz jeszcze serdecznie dziękuję zarówno wojskowym, jak i cywilom. Zrobiliście naprawdę wielką pracę dla Rzeczpospolitej. Dobrze służyliście Rzeczpospolitej.
I te wątki nieporuszone, jest jeszcze Berlin.
Bo dodać trzeba, że mam doświadczenie w tej sprawie i chcę wam, panie i panowie oficerowie i panie i panowie koledzy moi z różnych działań politycznych obiegłych 35 czy 40 lat powiedzieć, zapewniam was, że prędzej czy później zostaniecie docenieni. Gwarantuję wam to.
Berlin. wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej. To są wszystko tematy, których nie można poruszać w ciągu jednej minuty.
No, pan odwołuje się, mówiąc na przykład o Berlinie, czyli rozumiem, do spraw reprywatyzacji. Rzeczywiście tak jest, że w roku 2004-2005 wraz z kolegami w Sejmie z Ruchu Katolicko-Narodowego przeprowadziliśmy dwie uchwały broniące polskich interesów, do których teraz w działaniach Prawo i Sprawiedliwość, dzięki Bogu, nawiązuje. To dobrze się tak dzieje, ale pan, przywołując te poszczególne etapy, przywołuje etapy no, kilkudziesięciu lat mojej aktywności politycznej. Tego się rzeczywiście nie da powiedzieć w ciągu 15 minut, zwłaszcza, że za chwileczkę mam bardzo ważne spotkanie w związku z pracami Komisji Badania Tragedii Smoleńskiej.
Której raport będzie gotowy 10 kwietnia?
Nie, jak już mówiliśmy, będziemy zrobili wszystko, żeby był gotowy, nazwijmy to raport techniczny, ale całość, raport końcowy oczywiście wymaga dużo dłuższej pracy, także dlatego, że towarzyszące badania nie będą jeszcze do tego czasu zakończone. Te, które już nie od nas zależą.
Piotr Biegliński w studiu, ale już dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam cię Piotrze i w takim razie zostawiam ci.
Ja pozwolisz, że jeszcze dodam.
Obiecałem Antku, panu.
W pełni się z tobą zgadzam, jak mówiłeś, że należy, tak jak mówił Edgar Hoover, założyciel pewnej instytucji dosyć znanej, nie wierzę w spiski, chyba że znajdę sowiecki trop. I tutaj się zgadzam, albowiem, proszę państwa, przypomnijmy, że pan Netanyahu był parę miesięcy temu w Rosji i Putin wydał deklarację, że należy skończyć z fałszowaniem historii. Tego nie należy zapominać. I w kontekście tego, co się dzieje, nie zdziwiłbym się, że jest tam wątek rosyjski.
I zaraz będziemy z Piotrem Jeglińskim dalej kontynuować rozmowę. Powiedzmy do widzenia. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za wizytę w Poranku
Wnet. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Antoni Macierewicz.
Bardzo dziękuję.
Był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:49.